Jarosław Grzędowicz, Pan Lodowego Ogrodu, tom drugi, rozdział pierwszy, drzewo. Wiesz, co to jest piekło? Piekło to dwa zamglone szczyty, tulące się do siebie niczym pół dupki. To wciąż te same szarpane linie gór, osnute niebieskawym oparem. To widoczne w oddali dwie plamy lasu, wspinające się po zboczach, płonące królewskimi barwami jesieni. To 73 iglaste krzewy, pokręcone, jakby wyszły spod ręki mistrza bonsai. To rozsypane wokół biało-szare bryły wapiennych skał, sine jak zepsute mięso. To roziskrzona plwocina śnieżnych czap na wierchach. To prześliczny, niczym z pocztówki górski pejzażyk, który staje się wszystkim. Niezmienny, nudny i piękny. Pocztówka nagle awansowana do roli wszechświata. To uwięziony w słojach drewna wieczny gniew i wściekłość. To wyschłe, drewniane gardło, które nie zna krzyku. To jest piekło. To korzenie, wijące się w skalistej górskiej ziemi na podobieństwo robaków. Rozpaczliwie szukające pomiędzy kwaśnymi, kruchymi jak trupie paznokcie płytkami łupka odrobiny pożywnej próchnicy. To pachnące lepką słodyczą światło słońca. To tkwiący w drewnianych trzewiach wąski, kuty grot. To obca, martwa gałąź, przebijająca pień niczym zastygły piorun. To modlitwa o burzę, o nagły wodospad elektrycznego wyzwolenia, o grom, popiół i ogień. To jest piekło. Być drzewem. Groza. 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 Pojawia się znienacka, wprost z jesiennej mgły. Wynurza się gwałtownie z zagrani, blada twarz, pocięta zygzakowatymi znakami tatuażu. Wytrzeszczone czarne oczy, błyskające na brzegach wąskimi paskami białkówki. Zaschnięte bryzgi krwi na policzkach i czole. Chwyta gwałtownie korzeń i kawałek skały. Usiłuje wejść wyżej, ale coś ciągnie go do tyłu. Jest młody, ma najwyżej 17 lat i jest skrajnie, śmiertelnie przerażony. Nie dba o to, że łzy przerażenia płyną mu strugami po twarzy, że z ust wyrywa się skowyt. Obchodzi go tylko nieznana siła, ciągnąca w tył, w przepaść. Przyczyna jest banalna. Bury koc, spięty na ramionach srebrną spinką z motywem tańczących węży, zaczepił się o korzeń. Jednak chłopak tonie w odmętach paniki. Może tylko szarpać się bezsilnie, tylko przeć do przodu jak zaprzęgowy koń. Sekundy przeciekają mu między palcami, strugi krwi z rany na czole toczą się po policzkach. Chłopak. Według tutejszych standardów dawno jest dorosły, jest wojownikiem. Urodzony z morderczym żelazem w rękach, kołysanym do snu pieśniami o bohaterach, zahartowanym wizjami własnej heroicznej śmierci. A jednak teraz płacze. Szarpie się z zaczepionym o korzenie płaszczem, bo z bliska wygląda to inaczej niż w pieśniach. Własna śmierć, oglądana z bliska, wydaje się cuchnąca, pospolita i bolesna. Nie będzie wzruszającego pięknego zgonu wartego pieśni. Z bliska jest tylko okrutna, przerażająca śmierć gdzieś w górach. Samotna agonia i studnia przerażenia, a nade wszystko niemożność pogodzenia się z tym, że to już teraz, natychmiast, dzisiaj, na zawsze. Strzała z jadowitym sykiem wbija się w łupkowatą glebę tuż obok dłoni chłopaka. Słychać zdławiony krótki krzyk, młody znajduje wreszcie splecione srebrne węże, miażdżące krtań i szarpie szpilę. Płaszcz spada z ramion, spinka leci w przepaść, odbijając się od kamieni, a nastoletni wojownik pełznie na czworakach po stromej ścieżce, czepiając się krzaków i skał. Nadchodzą. Słychać gardłowe przekleństwa i przyspieszone oddechy. Słychać skrzypienie grubych skór i szczęk stali. Kolejna strzała wypryska z doliny i śmiga tuż nad głową uciekiniera, wizgając jak wściekły szerszeń. Nadchodzą. Trzech. Nie noszą czerwono-czarnych tatuaży na rękach i twarzach, ani zczesanych na kark, nasmarowanych dziegciem warkoczyków. Pod okularowymi nosalami hełmów i kanciastymi osłonami policzkowymi widać krótko przycięte brody. Wołają do niego triumfalnie, chrapliwie. Bucha z nich para. Kłęby ścięte lodowatym powietrzem jesieni. Jeden wychyla się za grań i krzyczy do kogoś na dole. Echo skacze po górach. Śmieją się, patrząc, jak pełznie na czworakach przed siebie, jak próbuje zerwać się do biegu, ale potyka się, pada i znowu pełznie. Ten pierwszy, wielki niczym góra, zdejmuje hełm i kładzie go ostrożnie na ziemi. Potem odpina płaszcz, uwalniając kolejne kłęby pary unoszące się z lamelkowego pancerza. Znowu woła drwiąco, zadziornie i powoli wyjmuje miecz. Słychać stalowy, przeciągły zgrzyt ostrza. Olbrzym prostuje się i porusza gimnastycznie barkami. Chrupnie mu coś w karku. Chłopak bezradnie maca pustą pochwę na pasie, wspomnienie po utraconej broni, ale nadal pełznie przed siebie, ślepy i głuchy z przerażenia. Na moment podnosi wzrok i nagle widzi pień. Otwiera usta i oczy jeszcze szerzej. Na twarzy rozlewa mu się wyraz niedowierzania i skrajnego osłupienia. Wydaje mu się, że znalazł coś, czego szukał od dawna. Na kilka chwil zapomina o osaczających go prześladowcach i unosi wzrok wzdłuż krępego pnia, kryjącego ludzką sylwetkę z rozrzuconymi szeroko ramionami. Pomiędzy konarami widać narośl, podobną do głowy, z wykrzywioną bólem twarzą. Po środku pnia sterczy srebrne drzewce jesionowej włóczni. Trwa to krótko. Chrapliwy krzyk sprowadza uciekiniera na ziemię. Pomiędzy ostatnie sekundy życia, wyciekające jak piwo ze stłuczonego dzbana, znowu wołają do niego. Rozluźnieni aż kipią adrenaliną. Finał męczącego pościgu. Już go mają. Jeszcze tylko parę kroków. Koniec. Zaraz się dokona. Rzeźnia u stóp drzewa. Skończą go, a potem zejdą w swoje doliny nad swoje rzeki i jeziora. Rozpalą ogień i napiją się październikowego piwa, śmiejąc się i klepiąc po plecach. Zapachnie pieczeń, śpiew i rechot żywych poniesie się pod powałę. Przyniosą łańcuchy umoczone w smoczej oliwie i zatańczą ten swój taniec ognia. Nagie, wymalowane w dzikie wzory dziewczęta z włosami osłoniętymi chustkami będą owijać się płomieniem, skakać wśród oswojonego żaru, omiatać smukłe ciała warkoczami ognia. A jego już tu nie będzie. Nigdy. Boi się drzewa, ale przecież nie aż tak, jak boi się wiecznego mroku zaklętego w stali prześladowców. Podrywa się na nogi na te parę kroków, dopada pnia i rozpaczliwie szarpie jesionowe drzewce. Wrośnięta w pień włócznia tkwi nieruchomo, niczym kolejna gałąź. Otaczają chłopaka kręgiem, śmieją się i wołają do niego. Któryś siada z westchnieniem na kamieniu i odpina od pasa obszytą skórą flaszkę. Inny wbija miecz w ziemię i przeciąga się, masując obolały krzyż. Dryblas rusza na chłopaka tanecznym krokiem. Zza jego pleców słychać rzucane drwiąco rady, wzbudzające salwy śmiechu. Miecz w palcach olbrzyma tańczy, ostrze kreśli koła i ósemki. Rękojeść sprawnie obraca się w spokojnej dłoni. Żonglerka, błazenada. Woj porusza biodrami, jego nogi wykonują bokserski taniec. Pochylone ciało kołysze się wraz z ostrzem, aż trudno uwierzyć, że tak ogromny mężczyzna może ruszać się tak lekko i zwinnie. jest jak górski goryl, wielki, kosmaty i brutalny. Krótki wypad, finta, parada, markowany cios w głowę. Chłopak osłania się ramieniem, wpada plecami na pień, osuwa się po nim na ziemię. Na jego spodniach rozlewa się nagle wielka, mokra plama. Przeciwnik kończy swój taniec z ostrzem wystawionym poziomo, opartym o grzbiet drugiej dłoni. Odwraca tę dłoń i kiwa zachęcająco należącego.
No chodź.
Uciekinier owija się wokół pnia jak wąż, pełznie wśród mchu i zeschłych paproci, szperając dłońmi niczym ślepiec, cokolwiek, choćby kamień. Ogromny woj prostuje się powoli, wzdycha i kręci głową z dezaprobatą. Rozkłada na chwilę bezradnie ręce i rzuca swój miecz stojącym z tyłu, po czym klaszcze dwukrotnie, jakby chciał obudzić przeciwnika, i znowu zaprasza go gestem, tym razem pustych dłoni.
No chodź, nie ma już miecza.
Ale nie ma też efektu. Chudy młodzieniec nie ma ochoty rzucać się z gołymi pięściami na stukilową górę żelastych mięśni. Adrenalina napełniła jego nogi ołowiem. Straszne, śmiertelne zmęczenie zatapia płuca niczym beton. Olbrzym opuszcza ręce zrezygnowany i rusza długimi krokami, żeby chwycić chłopaka za kark i wywlec z pomiędzy krzaków jak kocie. To się robi niesmaczne. Wielka dłoń sięga i łapie za kołnierz czarnej kurty akurat w chwili, kiedy szperające rozpaczliwie palce trafiają wśród mchu, liści i zeschłej górskiej trawy na podłużny kształt. Spłaszczony walec owinięty doskonale przylegającą do dłoni plecionką z taśmy. Rękojeść uniwersalnego miecza zwiadowcy. Shinobi Ken, firmy Nordland Aeronautics. Chłopak szarpnięty potężnie za plecy wylatuje w górę, postawiony jednym ruchem na mdlejące nogi. Wtem rozlega się wężowy syk monomolekularnego ostrza, a potem powietrze tnie błysk i w zimnym jesiennym powietrzu rozlega się chrzęst rąbanego mięsa. Olbrzym puszcza przeciwnika i odwraca się powoli do swoich oniemiałych, siedzących na kamieniach towarzyszy, pokazując białą, kredową, nieruchomą twarz. Po czym nagle prycha potężnie fontanną rozpylonej krwi. Jego pierś rozwiera się wzdłuż cieniutkiej, ukośnej linii, ukazując rozdziawione czarno-czerwone wnętrze. Mężczyzna robi ślepy, koślawy krok, nie wiadomo dokąd, i wali się na twarz, jak ścięte drzewo. Wszyscy są oniemiali. Przygarbiony chłopak, wystawiający do przodu lśniące monomolekularne ostrze, po którym toczą się strugi krwi i ciurkają na ziemi, odsłaniając lśniącą czystą powierzchnię zbrocza. Siedzący na kamieniach wojownicy. Jeden zamarł z pochyloną manierką w dłoni, woda leje mu się na buty. Drugi przygryza pięść w geście zaskoczenia. Skaczą na nogi równocześnie. Błysk stali, szczęk ostrzy i szybki, rozmazany ruch. Krzyk. Ostry, zaskoczony wrzask bólu. Jeden z atakujących łamie się nagle w pół, chwytając się za gardło. Z pomiędzy palców tryska strumyczek jasnej, tętniczej krwi. Drugi odskakuje w tył, patrząc ze zgrozą i niedowierzaniem na kikut miecza we własnej dłoni. Nie może uwierzyć, że paniczna, nieudolna zastawa przeciwnika przecięła jego własne kute ostrze niczym suchą gałąź. Odrzuca broń i błyskawicznie sięga po wbity w ziemię osierocony miecz brodacza. Chłopak tnie na odlew, byle jak. Nie za bardzo radzi sobie ze zbyt długim orężem, z dziwną rękojeścią, z innym wyważeniem broni. Tamten wydaje z siebie krótki zwierzęcy ryk, jego prawa dłoń spada na mech jak porzucona rękawica, ale krwi jeszcze nie widać. Chwyta więc oręż lewą i rzuca się na chłopaka, zbijając go z nóg. Obaj walą się ciężko na ziemię, plecy napastnika opięte półkożuszkiem ozdobione na plecach haftem w kształcie trzech tańczących płomieni w kręgu drgają spazmatycznie, a pośrodku pleców tuż nad wyszytym znakiem sterczy prosto w niebo ostrze, po którym ścieka krew, odsłaniając czystą, lśniącą powierzchnię.
cisza.
Słychać tylko, jak tuż obok, drapiąc butami kamienisty piark i szarpiąc suchą jesienną darń, umiera tonący we własnej krwi człowiek. A potem zapada cisza. Zupełna. Chłopak z trudem przewala trupa na bok, uwalnia się z jego uchwytu, rozprostowując zaciśniętą na pole własnej kurtki garść, palec po palcu, po czym podnosi się, przydeptuje tamtemu pierś i sapiąc, wyrywa z niego ostrze. Patrzy na nie z niedowierzaniem, a nogi uginają się pod nim i chłopak siada ciężko na mchu. Miecz dygoce mu w ręku, całe ciało przebiegają drgawki. Młody pochyla głowę i zaczyna płakać. Dziwacznym, suchym szlochem, który aż podrzuca jego drobną sylwetką. Szlochem, który stopniowo przeradza się w histeryczny śmiech. Klęczy tak z odrzuconą do tyłu głową, unosząc w okrwawionej dłoni miecz zwiadowcy. Shinobi Ken, firmy Nordland Aeronautics. Chichot, który narodził się z płaczu, przeradza się w zwycięski ryk. Piskliwy i dziwny, kończący się grzmiącym sykiem, jaki mógłby wydać olbrzymi rozwścieczony wąż. Chłopak wstaje na nogi i patrzy na zbryzgane krwią skały, na porudziały nagle krąg szarej jesiennej trawy i na trzy powykręcane trupy wokół. Odkłada starannie miecz, wyciera rękoma trawę, śliskie, czerwone kamienie leżące wokół martwego olbrzyma, a potem dotyka własnej twarzy i podchodzi w pół ukłonie do pnia, żeby odbić na nim ślad swoich zafarbowanych dłoni. Klęka w trawie i maca przez chwilę, aż znajduje leżącą samotnie pochwę. Miecz z trzaskiem wraca do domu. Chłopak obraca oręż, ale nie wie, jak przytroczyć go do pasa. W końcu opiera miecz na ramieniu niczym łopatę i odchodzi wąską ścieżką, w najzupełniej przeciwną stronę do tej, z której nadszedł. Zostaje tylko drzewo, zbryzgane skały wokół i trzy trupy ludzi ognia. Dwa szczyty tulące się do siebie niczym pośladki, śnieżna pulwocina na wierchach, krzyk kruka w zimnym, jesiennym powietrzu. Zdrewniały gniew zamarły w słojach i włóknach łyka. Nadciąga noc, a nocą przychodzą wilki. Niekiedy pomiędzy górami widać dym, słupy czarnego dymu kreślące jesienne niebo. Nocą szczyty maluje pomarańczowy blask ognia. Czasem lodowate jesienne powietrze przyniesie odległy krzyk, a czasem tylko krakanie kruków. Widać dwie plamy lasu wspinające się po zboczach, płonące królewskimi barwami jesieni. 73 iglaste krzewy, pokręcone, jakby wyszły spod ręki mistrza bonsai. Rozsypane wokół biało-szare bryły wapiennych skał, sine niczym zepsute mięso. Roziskrzoną pulwocinę śnieżnych czap na wierchach. Widać piekło. Ścieżka opada stromo gdzieś tam, poza pole widzenia, poza granicę wszechświata, ale nie jest tak stroma, by zawzięty człowiek nie mógł jej pokonać. Nawet krępy karzeł może skłonić swoje krzywe nogi do wysiłku, zmusić do pokonania górskiego szlaku zaprzężonego do wózka osła, podobnego do pokracznej krzyżówki okapi i miniaturowej żyrafy. Wiąże lejce do jednego z 73 pokręconych iglastych drzewek. Kruki, wydziobujące resztki z rozwłóczonych już przez wilki trupów ludzi ognia, wzbijają się łopocącą czarną chmurą i kraczą z oburzeniem. Karzeł siada na sinej wapiennej skale i wyciąga z kieszeni szmatkę kryjącą kawałek wędzonego sera oraz coś, co przypomina czarny pomidor. Odcina kawałek sera i podaje sobie na ostrzu noża do ust, a potem ostrożnie gryzie czarny owoc. Teraz chwilę żuje w milczeniu.
To sprytne, tak spać w drzewie, kiedy świat płonie.
Odcina kolejny kawałek sera. Nie wydaje się, żeby przeszkadzał mu trupi odór albo obecność zwłok.
Powiedziałem, że to sprytne. Dobre dałem ci imię, śpiący w drzewie. Ty mówisz, że wędrujesz nocą, a ja ci mówię, że wolisz, żeby srały na ciebie kruki. Wolisz szukać wody między kamieniami i czekać, aż słońce na ciebie poświeci. Wiesz, po czym poznać głupca? Po tym, jak kończy, śpiący w drzewie.
Znowu odgryza kęs czarnego owocu. Później, postękując, grzebie po kieszeniach, aż znajduje małą bryłkę soli, którą rozgniata głowicą noża na kamieniu. Teraz owoc posypany brudną solą i pewnie ozdobiony mrówką jest znacznie lepszy.
Widziałeś, czym jest czyniący. Widziałeś żywe cierpienie z żelaza. Widziałeś ruchomy dwór z miliony ostrzy i kół. Widziałeś ludzi zaklętych w drzewa i kamienie. Widziałeś potwory zimnej mgły. I co? Poszedłeś pewnie z nimi porozmawiać. Powiedziałeś, że zabierzesz go za morza do domu? Może przypomniałeś mu o sprawach, które zostały tam, w dalekich krajach? A może postanowiłeś wziąć go za kark i odnieść na miejsce jak szczeniaka, który wlazł z psiarni?
Zjada do końca owoc, pieczołowicie zawija ser w szmatkę i chowa nóż. Wstaje ze stęknięciem, wyciera dłonie w spodnie.
A teraz świat płonie, albo za chwilę stanie w ogniu. Ty siedzisz w pniu i myślisz, jakby tu wydać żołędzie. Czyniący robi, co chce. I wkrótce pomyśli, że czas znaleźć to twoje drzewo. Tam blisko. Nic się nie poprawiło. Za to zaczęło się dziać jeszcze gorzej.
Unosi dłoń i kieruje pomiędzy szczyty, przytulone do siebie niczym pośladki, tam, gdzie wskazuje długi cień drzewa. Cień, który wygląda jak nóż.
Patrz na wschód, śpiący w drzewie. Patrz na dymy z płonących osad. Posłuchaj szczurzego grajka, który nocą nawołuje dzieci z domów. Patrz, jak dzikie zwierzęta ciągną za głosem jego fujarki prosto pod noże węży. Cena soli jest już wyższa niż złota. Węże potrzebują dużo mięsa, a to znaczy, że gdy minie zima, pójdą na wybrzeże. Patrz i siedź w drzewie. Patrz, jak wzbiera wojna bogów, po której wstanie inny świat. Nadchodzi czas niewoli, czas trupów, węży i wycia wilków. Wstanie świt, którego nawet drzewa nie będą chciały oglądać.
Idzie do swojego jednoosiowego wozu, podnosi brudną plandekę i grzebie wśród zawiniątek, baryłek i szpargałów. W końcu odwraca się i pokazuje krótki, masywny topór z szerokim żeleźcem oraz potężnym obuchem. Kill me. Drzewo nie porusza ani jedną gałązką. Drzewa nie mogą się poruszać, chyba że zawieje wiatr. Drzewo jest nieruchome, zatopione w martwocie drewna. Jest zdrewniałym gniewem. Jest próchniejącą rozpaczą. Drzewo to drzewo. Karzeł jeszcze raz wyciera dłonie o spodnie i z wysiłkiem unosi topór. A potem odwraca go i wali obuchem w koniec sterczącej z pnia srebrnej, jesionowej włóczni, tak jakby wbijał gwóźdź. Głuchy, drewniany łoskot przebija milczenie lodowatego powietrza jesieni, a potem następny i następny. Gdzieś wysoko kracze kruk. Po jakimś czasie słychać skrzypienie, które brzmi niczym rozpaczliwy, przeciągły jęk. Pękają zaciśnięte wokół drzewca włókna łyka i białe warstwy miazgi. Po gładkim pniu z odbitymi krwawymi śladami dłoni płynie struga soku. Włócznia zaczyna się poruszać, wbija się coraz głębiej w pień. Nie słychać przeraźliwego, dzikiego wrzasku. Nic nie odbija się echem, nie toczy po górach. Drzewo milczy. Drzewo jest drzewem. Włócznia wchodzi coraz głębiej w pień, aż po zmiażdżony obuchem koniec drzewca. Kruczy cień odkłada topór i obchodzi pień dookoła. Zapiera się nogą, stęka z wysiłku, ale drewniany pręt tkwi mocno. Trzyma go cała średnica pnia. Karzeł szarpie drzewcem w górę i w dół, ostrożnie, lecz mocno. Usiłuje rozruszać twardy jesionowy kół w ranie drzewa, jak chory ząb, jednak nie chce go złamać. Nie słychać rzężenia, krzyku, łkania ani błagań o litość. Drzewo to drzewo, drzewa nie krzyczą. Słychać tylko trzask pękających włókien. Karzeł pada na wznak, włócznia toczy się po ziemi.
— Ja sprzedaję czyniące przedmioty — wyjaśnia, gramoląc się na nogi. — Nie wiem, co to może zrobić, ale czuję, że jest potężne. Może sprowadzi na właściciela nieszczęście, a może nigdy nie chybi celu, jeśli cisnąć nią w kpa. A może zmieni go w drzewo? Nazwę ją włócznią głupców.
Obraca włócznie w dłoni, wciska koniec pod pacha, a potem patrzy wzdłuż drzewca. W końcu opiera ją o ziemię i kciukiem bada krytycznie stan grotu.
Prosiłeś kiedyś o radę, śpiący w drzewie, i teraz dam ci radę. Już nie zagrasz ze mną o nią w króla. Przegrałeś swoją partię. Ale wiesz, co zrobić, żeby wygrać, kiedy się już przegrało?
Wrzuca włócznie na wóz i wpycha pomiędzy paczki, lecz drzewce i tak sterczy do tyłu, wystając z krótkiej skrzyni. Należałoby zawiązać na nim czerwoną szmatkę.
Trzeba wtedy zrzucić figury i ustawić je z powrotem. Kiedy się przegrało, wygrać można tylko rozpoczynając od nowa.
Siada pod swoim wozem, opierając się około i bawi toporem, przerzucając go między kolanami.
Dam ci radę. Posłuchaj, to może będzie z tego jaki pożytek, choć wątpię. Nikt cię nie może wyciągnąć z drzewa tak samo jak nikt nie mógł pokazać czyniącemu o rybich oczach, w jaki sposób ożywić żelazne ciernie. Przemierzył kraj w jednej kapocie, nawet bez miecza. Chodzi gdzie chce i teraz kłaniają mu się setki ludzi węży. Siedzi w swoim żelaznym dworze z kos i toporów, a ty śpisz w drzewie i szczają na ciebie wilki. Dlaczego się tak stało? Czym on się różni od ciebie? Ta, jesteście różni tam, skąd przychodzicie. On rozkazuje mgle, wysnuwa z niej potwory i sprowadza na węże szaleństwo, a ty chcesz poradzić sobie z nim, szybko dobywając miecza? Obaj jesteście z zewnątrz, i ty, i on. On przewrócił równowagę świata. Jest niczym nóż wbity w tablicę do króla. Kiedy ludzie grają o wysoką stawkę, czasem ktoś sięga po żelazo, leje się krew i ktoś zabiera pieniądze. Czy jednak wygrał partię? Jest wojna bogów. Są tacy, którym to na rękę i są tacy, którzy chcą, by znowu świat był planszą do króla, a nie walką na noże. Będą nad tobą radzić. Ale ich rady na nic się nie zdadzą, dopóki śpisz w drzewie. Musisz się obudzić. Albo tkwij tu i czekaj, aż czyniący o rybich oczach obleje twój pień smoczą oliwą. Obudź się, śpiący w drzewie. Taka jest moja rada.
Odwiązuje swoje żyrafowate okapi i rozplątuje lejce. Kółka wózka zaczynają skrzypieć, pojazd toczy się ostrożnie po nachylonej ścieżce. Kruczy cień idzie obok. Wtem ściąga lejce i się zatrzymuje. Szuka czegoś długo na wozie, przewracając paczki.
Dałeś mi włócznie głupców, śpiący w drzewie? Należy ci się coś w zamian.
Rozsznurowuje skórzany worek, a potem ostrożnie wydobywa coś, co wygląda jak bezkształtna purpurowa purchawka, porośnięta żółtymi kolcami. Karzeł podrzuca ją w dłoni i nagle jednym pewnym ruchem ciska z rozmachem prosto w drewnianą twarz, wieńczącą pień, pomiędzy dwoma chwytającymi burę jesienne chmury konarami. Owocnik rozbryzguje się na powierzchni kory, zostawiając plamę jaskrawego soku i rozrzucając chmurę żółtych sporów. Kruczy cień chichoce, strzepuje lejcami i schodzi ścieżką w dół poza granicę świata, usiłując wyhamować swój wózek.
— Obudź się, śpiący w drzewie!
— krzyczy jeszcze raz przez ramię. A potem zapada zimna, mglista cisza górskiej jesieni. Zachód słońca maluje krwawą plwocinę śnieżnych czap.
Obudź się. Łatwo powiedzieć. Drzewo nie może się poruszyć, nie może pęknąć, ani wywrócić się na lewą stronę. Drzewo może rosnąć, może odwracać liście do słońca, może je zrzucać, kiedy nadchodzi jesienny chłód. Może pochłaniać dwutlenek węgla z powietrza, sączyć z gleby wodę z solami mineralnymi. Może sycić się słodkim światłem słońca, może też milczeć, trwać i pragnąć. Drzewo stoi nieruchomo. Nadal jest drzewem, ale coś się zmieniło. Znikła przebijająca je na wylot włócznia. Przybyła okrągła rana o poszarpanych brzegach, dwa krwawe ślady odbitych dłoni i plama w miejscu, w którym dziwaczny grzyb trafił w pień. Jeżeli cierpliwie poczekać, może ktoś jeszcze wyryje czubkiem kozika serduszko. Jednak zmieniło się coś więcej. Coś z dziedziny rzeczy, których nie widać. W atmosferze polany kryje się coś złowrogiego, coś, czego nie było wcześniej. Kruki podrywają się i krążą nad zboczem wrzeszcząc, jakby ktoś darł na pasy czarne szmaty. Mimo zimna powietrze drga i faluje niczym w czasie wielkich upałów. Wilki, które wracają z nadejściem nocy, też stają jak wryte. Są ogromne. Mają ze 3 metry długości i potężne kły, ale i tak się boją. Tulą uszy, jeżą lwie kryzy futra. Przewodnik stada węszy ostrożnie, powarkując i szczerząc zęby. Spogląda bokiem na drzewo, na plamę szronu, który odkłada się wokół pnia, jakby drzewo wypuściło do gleby ciekły azot. W końcu robi kilka ostrożnych kroków i węsząc na sztywnych łapach podchodzi do miejsca, w którym leżą niedojedzone jeszcze trupy ludzi ognia. Drzewo milczy. Jednak pragnienie drzewa, by uwolnić zaklęty w słojach i włóknach miazgi gniew, by wypluć zatopionego w drewnie człowieka, wydaje się aż namacalne. Ścina nocne powietrze uderzeniem zimna. Na polanę pasmami wpływa nagle mgła, wije się wśród gałęzi, paruje z pnia, sączy się z gleby. Zimna mgła. Bardzo zimna. Na przeraźliwy skowyt i pisk basiora czekające ostrożnie stado rzuca się do ucieczki. Wielki niczym ciele wilk zwija się i miota po polanie, kwicząc w przerażeniu, jakby połknął rozżarzony węgiel. Konwulsje ciskają nim o ziemię, skręcają w niemożliwe dla czworonoga pozy, wyrzucają ciało w powietrze. Przypomina to oszalały taniec, który mógłby wydać się zabawny, gdyby nie towarzyszący mu przeraźliwy skowyt konającego zwierzęcia. Wygląda, jakby niewidzialny gigant bawił się wilkiem. Kazał chodzić na dwóch łapach i tańczyć. Jedno oko wybucha, rozsadzone skokiem ciśnienia śródczaszkowego. Zmieniony w strzęp język zwisa z pyska, a pod skórą basiora wiją się mięśnie, jak spanikowane węże. Niewidzialny gigant usiłuje ugnieść biedne zwierzę, niby plastelinę, i ulepić z niego człowiekokształtną karykaturę. Słychać, że z głuchym chrupotem pękają żebra, że trzaskają stawy. A nade wszystko słychać przerażający skowyt i rzężenie. Przez chwilę wydaje się, iż niewidzialny tytan odniesie sukces. Wilk, ustawiony pionowo, jak przybity do powietrznego krzyża, z porozciąganymi i połamanymi łapami,
Przez moment przypomina groteskowego wilkołaka. Pysk pulsuje, jakby coś usiłowało od wewnątrz zmienić jego kształt. Wokół snują się pasma mgły. Trzaskają niewielkie wyładowania elektryczne. Wydaje się, że ziemia drży i wibruje. Polane ścina nagły, przedwczesny szron. Stojący pośrodku polany wilkołak szarpie się wciąż w niewidzialnych, potężnych łapach, które kształtują go niczym glinę. Na ułamek sekundy, wśród chrupotu, kości i bryzgów krwi, pysk zmienia kształt, ukazując upiorną karykaturę twarzy mężczyzny, ściągniętej potwornym bólem. Trwa to mgnienie oka, po czym nieszczęsny, kaleki twór wali się na ziemię, jak łachman. I raptem znowu staje się wilkiem. Jest zmasakrowany, rozdarty na strzępy. Nie ma ani jednej całej kości i wygląda, jakby przejechał go kombajn górniczy. Drzewo milczy. Drzewo nie może wstać. Nie może poruszyć ani jedną gałązką. Nie może wypluć wtopionego w miazgę i łyka człowieka. Ale drzewo się nie męczy. I nigdy nie ustępuje. Warstwa mgły wije się nad polaną, falując niczym mętna biała woda. Drży ziemia. Drobne kamienie odpadają od zbocza i sypią się gradem w przepaść. Wstań i idź. Obudź się. Słychać szelest i rozdziobani przez kruki, rozszarpani wilczymi kłami ludzie ognia zaczynają się poruszać. Unoszą pogruchotane, oddarte ze skóry czaszki. Łypią krwawymi dziurami oczodołów. Ruszają się ślepo, robakowato. Usiłują pełznąć, wlokąc strzępy kończyn, rozsypując wokół czerwie i żuki, które zdążyły się już zadmowić w ich trzewiach. Jeden z trupów podnosi się sztywno z ziemi i usiłuje chwiejnie wstać na nogi. Następny próbuje koślawo kroczyć gdzieś przed siebie, ale brakuje mu prawej nogi, którą odgryzły wilki. Przewraca się prosto w przepaść i znika w mroku. Z dołu słychać gruchot piargu i łoskot toczących się kamieni, ale pozostali odchodzą. Odchodzą martwym, zegarowym krokiem gdzieś w noc, w ciemność i pasma mgły. W górze upiorne, pełnym przerażenia głosem kraczą kruki. Drzewo się nie męczy, nie rezygnuje. Pień pokrywa się kosmatym grzybem szronu. Gałęzie otulają się puchatą białą szadzią. Jedna ze skał wybucha nagle, rozpryskując wokół chmurę pyłu i gwiżdżących odłamków. A na miejscu pozostaje niedokończona rzeźba klęczącego mężczyzny o pociągłej twarzy wykrzywionej bólem. Rzeźba jest niczym krzyk, niczym alegoria narodzin. Zbocze drży. Słychać, jak w dół stoku sypią się kamienie. Jak z trzaskiem odpadają kamienne płyty, jak z łoskotem w dolinę schodzi kamienna lawina. Wstań, idź, obudź się. Powierzchnię pobliskiego strumienia pokrywa nagle ławica srebrnych błysków. Niewielkie rybki, migocąc jak monety, uciekają na brzeg i rozpaczliwie wyskakują nad toń, a po chwili woda zaczyna się gotować. Z lasu wysącza się lodowaty, gęsty opar i wije po zboczu niczym ogromny wąż. Pełznie prosto na polany, by połknąć ją razem z drzewem, ścieżką i 73 artretycznie powykręcanymi krzewami. Trwa to długo, bardzo długo, ale drzewo się nie męczy, nie rezygnuje. Drzewo jest drzewem. Rankiem mgła znika. Rozpływa się, wsiąka w skały i pień. Nawet szron taje. Pozostaje jedynie rzeźba klęczącego mężczyzny, spękana ziemia i rozdarte pnie sąsiednich drzewek, jakby coś rozsadziło je od środka. Oraz 6 jesionów, rosnących w różnych miejscach wokół. Jesiony, których wczoraj jeszcze nie było. Wszystkie wyglądają, jakby połknęły człowieka o twarzy wykrzywionej bólem. Gałęzie przypominają sięgające ku niebu ramiona. Poszczególne posągi zastygły w różnych pozach, niczym w zdrewniałym tanecznym korowodzie. Jak zatrzymane fazy ruchu miotającego się w konwulsjach nieszczęśnika. Niektóre pnie przeszywa gałąź podobna do włóczni, inne mają pośrodku dziuple w kształcie rozszarpanej okrągłej rany. Ziemia wokół jest spękana, zmieszana z pogruchotanymi kamieniami, jakby drzewa wyrastały w jednej eksplozji, w ułamku sekundy, roznosząc na strzępy wszystko, co stanęło im na drodze. Poza tym na polanie panuje spokój. Tylko kruki kraczą przeraźliwie, bojąc się na niej siadać. Ostre światło poranka pocięte na paski szczelinami żaluzji. Gładka pościel. Pod oknem posykuje stary klimator. Skądś sączy się uporczywy zapach lawendy. Gdzie jestem? Lawenda. Porośnięta liliowymi krzaczkami wyżyna, pokryta wysypką białych skał. Pinie i lawenda. Leżąca w snopach, znoszona do kamiennej tłoczarni, z której sączy się ciężki lawendowy dym. Lawendowy dym. Lawendowe pola. Chwar? Dom? Wstaje. Nagi, lśniący od potu, mimo sapiącego astmatycznie klimatora pod oknem. Huczy mi w głowie i chyba poce się rakiją. Niedobrze. Nic nie pamiętam, ale jakoś to mnie nie martwi. Nie mam siły się martwić. Odsuwam drzwi i wychodzę na taras. Przede mną ulica zalana porannym żarem, pełna niespiesznie wędrujących ludzi. Przed twarzą w przesmyku ruch jak na autostradzie. Jachty mijają się, tnąc szmaragdowe fale z łopotem żagli, a na horyzoncie sunie olbrzymi poduszkowiec jadrolinii. Korony palm kołyszą się z wiatrem. Płytki tarasu parzą niczym kuchenna blacha. Smagła, sarnia zgrabna, czarnooka kelnerka, ustawiająca krzesełka w kafejce na dole, patrzy na mnie i chichoce. Dobar dan, wódźko.
Dobar dan, milenko. Może espresso?
Może. Zdasz to nie masz chlaci?
Dobry Boże, przecież jestem nagi.
Cofam się. Milena wybucha złośliwym śmiechem.
O prosty, Milena.
Polako, Polako, kumam kawu.
Wchodzę pod prysznic i stoję tam bez końca. Mam wrażenie, jakbym nie kąpał się od miesięcy. Myję zęby, nie wychodząc spod ciskanych z 8 dysz strumieni wody. Nacieram się pachnącym cedrem, żelem do kąpieli. Ignoruję bezbożne ceny wody na chwarze. Łazienkowy licznik chciwie nawija kunę za kuną. Czuję przykry, gniotący ból gdzieś w klatce piersiowej. Łupie mnie też noga. Skręciłem ją? Kiedy? Masuję mostek i wmawiam sobie, że to nerwoból. Nie dostanę przecież zawału. Dopiero co jestem po kuracji sklerofagowej. Serce mam jak 20-latek. Ubieram się szybko, czując, że wraca mi życie. Płonąca blaskiem ulica jednak jest nie do zniesienia bez ciemnych okularów. Siadam w cieniu markizy pod ścianą i patrzę z czułością na okrągły, czysty stoliczek. Mam wrażenie, jakbym zbudził się z koszmaru. Wszystko mnie cieszy. Sunący na plac wokół mariny niekończący się korowód turystów, wiatr w koronach palm, biało-czerwone parasole piwa, karlowaćko. Koniec prohibicji. Wróciły reklamy piwa, otwarto ponownie konoby. Wróciły stalowe, wysysające dym firmowe popielniczki. Wolność! Znów jesteśmy dorośli. Cieszę się nawet tym, że maleńka filiżanka znowu legalnej kawy z włoskiego espresso Alfredo jest nieskazitelnie czysta. Ja to mogę wrzucić do niej 2 kostki prawdziwego cukru. Milenko, może orangina, kruch i salata od chobotnice?
Może, wódźko. Sigurno.
Chwala.
Czarna jak smoła kawa, pokryta warstewką gęstej beżowej piany. Zapach tłustej, mocnej arabiki. I
tylko gdzieś głęboko w duszy cień niepokoju. Nieokreślony mrok. Wrażenie, że coś tu jest nie tak. Coś z moją głową. Wszystko jest tak, jak powinno, a jednak mój mózg działa, jakby został potłuczony. Kawałki rozdzielone mroczną nicością. Gdzie byłem wczoraj? Kim jestem? Od kiedy zrobiło się znowu normalnie? Siedzę w konobie, a to znaczy, że aksamitny opiekuńczy totalitaryzm zniknął. Nie pamiętam kiedy. Po wojnie paliwowej? Co wtedy robiłem? Co robiłem wczoraj? Skąd się tu wziąłem? Milena, i masz cigarety? I mam. Larsy chociaż? Znowu są legalne? Unoszę filiżankę do ust, ale zanim pociągnę łyk, biały fajans pęka mi w dłoniach. Kawa chlupie na chodnik. Uciekam gwałtownie nogami, chcąc ratować jasne spodnie. Przysiada się bezceremonialnie do stolika, podsuwa sobie krzesło. Wielki, siwiejący mężczyzna w kapeluszu i jaskrawo-czerwonej, jedwabnej koszuli. Rozchełstane poły ukazują smagłą, kudłatą pierś obwieszoną mnóstwem złotych łańcuchów i wisiorków. Nie wygląda na Chorwata. Serb? Cygan? Turek? Spoglądam na niego z irytacją i nagle kamienieje. Ma tylko jedno oko, za to zupełnie czarne, bez śladu białkówki. Podłużna kropla smoły. Drugie kryje się za okrągłą, kościaną płytką, przymocowaną skórzanymi rzemieniami. Na kłykciach, wspartych na lśniącej hebanowej lasce, zwieńczonej srebrną głową kruka, migocą sygnety. Na głowie oryginalny biały Stetson, pleciony z panamskiej rafii. Tu jest mnóstwo wolnych stolików, przyjacielu, cedzę. Jeszcze kawę mi rozlał. Czy ja wyglądam na okulistę? Czego straszy tym krwawym ślepiem?
Obudź się, śpiący w drzewie,
warczy ze złością.
Czekają na ciebie.
Dzień dobry, dobro doszli.
Wariat.
Przepraszam, jem śniadanie. Może poszuka pan kogoś innego? Klinika jest w tamtą stronę, za ribariką. Prostuje się na krześle, po czym wsadza dwa palce do ust i gwiżdże przeraźliwie. W jednej chwili z łopotem tysięcy skrzydeł i ogłuszającym krakaniem niebo robi się czarne. Spoglądam w górę i widzę ptaki. Gigantyczne, pokrywające cały nieboskłon, stado wielkich jak gęsi smoliście czarnych kruków. Siadają na dachach, na masztach jachtów, na koronach palm, na głowach i ramionach przechodniów, znieruchomiałych nagle niczym manekiny. Przesłaniają nawet jaskrawy blask bałkańskiego słońca. Nie mogę wykrztusić ani słowa. Słyszę nieustanne krakanie, jakby ktoś darł na pasy czarne szmaty. Wszystko zastyga, jak zatopione w bursztynie. Ruszają się tylko kruki. Siadają na ramionach i głowie Mileny, stojącej w drzwiach konoby z tacą w rękach. Wielki kruk łopoce skrzydłami, rozwiewając jej włosy i łyka łapczywie moją sałatkę z ośmiornicy. Drugi siada na ramieniu dziewczyny i jednym ruchem szarego, ogromnego, niby mostrze czekana dzioba, wyrywa sarnie oko. Milena stoi nieruchomo, w pół kroku, po smagłym policzku cieknie struga krwi, aż po biały, skamieniały uśmiech. Mam otwarte usta i gardło, zamienione nagle w stare drewno.
Jakie to uczucie, kiedy ktoś przychodzi i podpala twój świat, śpiący w drzewie?
Pyta mężczyzna. Milczę w osłupieniu, nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, kim jestem. Mężczyzna wstaje, wchodzi do konoby, przeciskając się bezceremonialnie obok skamieniałej, okaleczonej, krwawiącej Mileny, po czym zdejmuje ze ściany reklamy Guinnessa, obramowane mrożonymi, secesyjnymi wzorami, oprawione w ramki lustro.
Spójrz na siebie. Śpiący w drzewie, mówi. Spójrz we własne oczy.
Spoglądam. Machinalnie. I za srebrnym hologramem z napisem Guinness widzę dziwną, obcą twarz.
podobną do mojej, a jednak obcą. Pociągła, niemal końska, z nosem wąskim jak płetwa. Przylegające do głowy wąskie, ale długie uszy i oczy. Oczy. Jak u niego. Wypełnione ciemnym, orzechowym brązem, przypominającym prażone migdały. To ja? Kim jestem? Siedzę niczym drewniany posąg. Jestem Vuko Drakkainen, syn Aaki Draikannena i Anity Ostrowskiej. Nie. Jestem Ulf Nitsevni, nocny wędrowiec. Midgard. Drzewo. Zaczynam krzyczeć. Nie chcę się obudzić, nie chcę. Cały świat spowija smolisty cień tysięcy kruków. Kruczy cień. Kraczą.
Idę za nim bezwolnie. Przeciskamy się między jak zatrzymanymi w kadrze turystami, wśród łopocących skrzydłami kruków. Unosi swoją kretyńską laskę i bezceremonialnie rozsuwa grupkę znieruchomiałych Japończyków. Idziemy. Prowadzi do hotelu. Szklane tafle rozjeżdżają się z szumem. Czuję na twarzy podmuch chłodnego, klimatyzowanego powietrza. Cygano-Turek o kruczym cieniu władczo przechodzi przez westybul, potem przez restaurację, kolejne drzwi rozsuwają się przed nami, ukazując taras. Wchodzę za nimi, nagle stoję w wielkim warsztacie. Nie ma tarasu, nie ma widoku na zatokę, tylko wyłożone zapapranymi smarem płytkami pomieszczenie. Huczące palenisko, dzwoniąca łańcuchami suwnica pod sufitem. Łomoce sterowany komputerowo młot pneumatyczny. Jakiś wielki brodaty jegomość o twarzy osłoniętej lustrzaną przyłbicą pochyla się nad skomplikowaną stalową konstrukcją z rękawicą sterującą na dłoni. Mechaniczne ramię zakończone dyszą spawarki zwiesza się z sufitu i co chwila strzela pękami iskier wśród stalowych bebechów.
Wyłącz to, Uko!
Wrzeszczy mój przewodnik.
Przecież tu można zwariować. Mieliśmy pogadać.
Brodacz podnosi na nas lustrzaną maskę i chyba patrzy w milczeniu. Rozczapierza palce. Młot zamiera. Tokarka dławi się zamierającym świstem, spawarka chowa nagle ramiona i gasi plujący acetylenowym ogniem dziób. Po czym odjeżdża pod strop podobna do stalowej modliszki. Zapada cisza. Tylko w uszach mi dzwoni. Znam to miejsce. To warsztat wujka Attilainena. Nawet stojące wokół ściągnięte z Ameryki krążowniki szos, podobne do chromowanych fortepianów, są te same, co wtedy w dzieciństwie. Mężczyzna zwany Ukko unosi zwierciadlaną maskę z twarzy i odchyla ją na tył głowy, po czym ruchem głowy wskazuje kantorek. Niewielką klitkę z biureczkiem i komputerem, ze ścianami obwieszonymi reklamami jakichś części zamiennych oraz kalendarzem, który obraża kobiety, ukazując je jako obiekty seksualne. Nie ma gdzie usiąść.
Nie przyszedłem po topór ani podkowy, Kowalu, warczy kruczy cień. Musimy się naradzić.
Kowal otwiera niewielką czeską lodówkę i wyciąga ze środka dwie puszki piwa. Dla siebie i dla kruczego cienia. Czuję się dotknięty.
To jest ten?
Pyta Kowal raczej retorycznie.
Obrażasz mnie, kruku. To ma być nasza nadzieja. Przybłęda zaklęty w drzewo? Kolejny? Przybłęda?
Otwiera z sykiem puszkę, piana grzęźnie w krzaczastej brodzie. Kowal pije. Mój przewodnik siada na plastikowym krześle dla klientów i też otwiera piwo. Jego oczy wypełnia głęboki podmorski fiolet.
A jak sobie radzą twoi ludzie ognia, Kowalu? Zobaczymy jeszcze tej wiosnej dziewczęta tańczące z płomieniem na cześć powrotu światła? Czy wieczny mrok zgliszcza i węże? Zaraz mi powiesz, że świat się zmienia. Tak jakbyś nie wiedział, do czego to prowadzi. Mamy problem, kruku.
Cedzi zirytowany Kowal. Pstryka palcami i na jego dłoni pojawia się płomyk. Niewielki, tańczący płomyk, niczym z kostki suchego spirytusu. Mężczyzna bawi się, nim ugniata machinalnie w sylwetkę tańczącej dziewczyny, a potem przygląda się jej przez chwilę. Ognista figurka wije się między jego palcami, jakby ćwiczyła tańce przy róże. Kowal dmucha i płomyk znika.
Nasz problem polega na obcych, którzy kradną pieśni, łamią zasady i wywracają równowagę. Takich, którzy przyjechali z potęgą, o której sami nie mają pojęcia. Czynią, co im tylko strzeli do głowy i roznoszą świat na strzępy. Na szczęście jest jeszcze handlarz, włóczęga, przyjaciel ludzi, który ma pomysł. Pomysł ten to... Dołóżmy sobie jeszcze jednego szaleńca z pochodnią. Masz lisy w komorze, które duszą drób, więc postanawiasz wpuścić tam wilka. Wilku dusi lisy, a potem gęsi zadziobią wilka. Chyba że wilk ukłoni się ptakom i pójdzie sobie. Czy coś pominąłem? Mam mnóstwo pracy, kruku. Moja odpowiedź brzmi nie. Obcy w drzewie to obcy niegroźny, spacyfikowany. Jest rozwiązanym problemem.
Tamci nie są sami, podnosi głos cygan. Mają sojuszników po naszej stronie. Ci obcy są już elementem świata i ktoś ich wykorzystuje przeciwko nam. Może pogadasz z wężem.
Więc mamy być tacy sami jak oni? Przyznać, że bez szachrajstwa nie damy im rady?
Bo nie damy! Co przeciwstawisz używanym na lewo i prawo pieśniom? Powiem ci, co zrobisz. Zejdziesz osobiście i sam zaczniesz śpiewać. I to ma być zgodne z regułami? A wiesz, co będzie dalej? Tamci zrobią to samo. Wąż, suka, ruch, mróz i reszta. Myślisz, że się nie ośmielą? Jeden po drugim. Teraz główne zasady jeszcze nie zostały złamane. Mamy czyniących. Ale jak dotąd nikt z nas nie zaczął, to oni tamci obcy. To oni łamią reguły. Mamy kryzys, ale jeszcze nie wojnę. Ty im dasz pretekst do wojny. Marzą o tym. Ja proponuję co innego. To jeszcze jeden obcy, zgoda. Ale przybył tu po to, żeby przywrócić równowagę, więc pozwólmy mu na to.
Bolą mnie nogi i zaczynam się wkurzać. Zaciskam szczęki. Grzebię po kieszeniach i w końcu znajduję paczkę larsów. No dalej, dziadu. Powiedz mi, że tu nie wolno palić. No dalej, zepsuj mi dzień gnoju. Zobaczysz, co będzie dalej. Ignoruje mnie. Kruczy cień również. Kowal sięga po wielki śrubokręt i w zamyśleniu owija go wokół palca jak kawałek gumy.
Z kim już mówiłeś?
Jesteś pierwszy. Chodźmy do nich razem. Śrubokręt zamienia się w bardzo grubą sprężynę.
Kto jeszcze chce rozmawiać?
Pyta w końcu Ukko.
Dzika i Samum.
On żyje? Już wszystko stracił.
Słyszałem, że przeraził się tym, co się dzieje i chce wrócić.
Stamtąd, dokąd odszedł, raczej się nie wraca.
A jednak.
Chrząkam, strącam wałeczek popiołu i kucam sobie pod ścianą. Wszystko na nic, nie istnieje. Jestem przezroczysty. Kowal wbija zwinięty w precel śrubokręt w blat stołu i wstaje. Wychodzimy przez rozsuwane drzwi, za którymi powinien być parking, a potem szosa do Rovaniemi, wijąca się nad fiordem wśród sosen i brzuzek. Obaj ważniacy przodem, a ja skromnie z tyłu. Niewidzialny, nieistotny, wszystko się we mnie gotuje. Nie podobają mi się ich zasady. Wkurza mnie pełna ogólników rozmowa o rzeczach, o których nie mam pojęcia. Gdybym otworzył usta, zignorowaliby mnie, zupełnie jak dziesięciolatka wtrącającego się do rozmowy dorosłych, której nie rozumie. I słusznie. Nie rozumiem. Za drzwiami hangaru nie ma parkingu z odpicowanymi stuletnimi Cadillacami, Chevroletami i Buickami, do których wujek Attilainen wstawiał wodorowe silniki turbinowe, wankla i elektronikę. Od pokoleń większość historycznej produkcji przemysłu samochodowego z Detroit spoczywała albo na dzikim cmentarzysku Kuby, albo trafiała do raju w Finlandii. W ogóle nie ma tam Karelii. Jest senegalska baza, Legion Etranger w Al-Hamma, trzeci pułk szwoleżerów powietrznych. Morze piachu, stara kasba, wyglądająca jak osypujący się zamek z piasku,
Rzędy baraków, łysawe palmy i zapory, z piano betonu najeżone samostrzałami. Lufy poruszają się nieustannie, łypiąc bielmem czujników. Węszą po horyzoncie. Za rzędem prefabrykowanych baraków